Rozdział 39. Danwejska armia wyglądała imponująco. Wojownicy maszerowali drogą po 10 w szeregu. Na czele każdego klanu szedł człowiek całkiem nagi, jeśli nie liczyć krótkiej skórzanej spódniczki. Niósł jaskrawo pomalowaną włócznię. Członkowie klanu kolejno zajmowali te pozycje i każdy rozbierał się, by odsłonić klanowe tatuaże. Zmieniali się nie dlatego, by uniknąć długich godzin złej pogody, gdyby się trafiła, ale dlatego, że w przeciwnym wypadku wszyscy wojownicy walczyliby o ten zaszczyt. Każdy z pozostałych wojowników dźwigał uzbrojenie ważące około połowy ciężaru ciała albo i więcej. Nawet czarownicy, gdyż posiadanie ponadprzeciętnych darów nie zwalniało od wojskowego szkolenia. Dwukołowe bojowe platteny, zaprzężone w hodowane i szkolone do walki rejny, jechały za oddziałami, by wojownicy nie musieli cierpieć upokorzenia deptania po odchodach zwierząt, z wyjątkiem tych, które ciągnęły platten ich przywódcy. Jeszcze dalej toczyły się czterokołowe tarny z zapasami i służącymi klanów. Danin miał dobry widok na tę kolumnę waleczności. Ich platten nie miał osłony. Ella oraz i Portak siedzieli twarzami naprzód, a Danin i danwejscy doradcy jechali zwróceni do Białej i swego władcy. Nie musieli się oglądać, by wiedzieć, że wojsko podąża za nimi. Rytmiczne tupanie stanowiło niemilknące tło rozmów. Kiedy Danin spoglądał poza Ellę i Portaka, prawie go hipnotyzowało to niemal idealnie równe unoszenie się i opadanie głów i ramion. Jeszcze bardziej fascynowało go rozbijanie obozu. Wszyscy znali swoje zadania i pracowali, nie potrzebując ustaleń ani rozkazów. Wszystko działo się z wypraktykowaną sprawnością, świadcząc o doskonałym szkoleniu. Jeśli ktokolwiek z Danwejczyków odczuwał niepokój przed nadchodzącym starciem, nie dawał tego po sobie poznać. Ciekawe, co się dzieje z nieudacznikami, z chłopcami, którzy wyrastają słabi, z mężczyznami, którzy cierpią od ran, chorób albo melancholii. Czy są ukrywani, czy usuwani z klanu, by pracować jako służący? Wspominał dzień, kiedy wojska wychodziły z honu. Kobiety stały na ulicy i rzucały na drogę cierpko pachnące zioła, by wojownicy po nich przeszli. Niektóre wyglądały na przerażone, inne jakby odczuwały ulgę. Mam nadzieję, że moje listy dotrą do domu, stłumił westchnienie. Szkoda, że nie mogłem zobaczyć się z Silawą i dziewczynkami, a nawet z moim ojcem, choć jestem pewien, że mnie przeżyje, nawet jeśli nie zginę na tej wojnie. Śnił o rodzinie każdej nocy, odkąd dowiedział się o losie wieśniaków. Wystarczająco ciężkie było oglądanie egzekucji Pentadrian, choć to reakcje wieśniaków okazały się najtrudniejsze do zapomnienia. Niektórzy wiwatowali, niektórzy płakali, ale większość kuliła się w milczeniu, blada ze strachu. Mieli powody, by się obawiać. Danwejska sprawiedliwość była surowa. Później, w honie, ci najbardziej sprzyjający Pentadrianom zostali straceni. Tych, którzy tylko nie protestowali, zesłano do pracy w kopalni. Jednak co Danin przyjął z ulgą, i Portak okazał się łaskawszy dla tych, których Ella wymieniła jako bezsilnych, by zaprotestować przeciwko obecności Pentadrian. Oni, a także starcy i dzieci, zostali odesłani do wioski. Danin wyobrażał sobie, że jest teraz smutnym miejscem zamieszkanym przez tak niewielu ludzi. W snach o rodzinie toczył bezsensowne rozmowy z Silawą i córkami. Czasami nie wiedziały, że jest przy nich, choćby nie wiadomo, jak starał się zwrócić na siebie uwagę. Wspominając teraz te sny, odczuwał znajome połączenie obaw i rezygnacji. Jeśli nie wróci... Nie myśl o tym, powtarzał sobie. Myśląc, możesz sprawić, że tak się stanie. Jednak w którymś momencie między wyjazdem z Honu a chwilą obecną myśl, że nie przeżyje tej wojny, zagnieździła się w głowie i teraz nie mógł się jej pozbyć. Gdzie się podziała ta pewność siebie, jaką miałem w poprzedniej wojnie? Skrzywił się. To nie była pewność, tylko ignorancja. A może to Auraja dawała mu nadzieję? Widzieć ją w locie. Trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek zdoła ją pokonać. Zadrżał. Zeszłej nocy we śnie powiedziała mu, że głosy uwięziły ją pod glimmą. Nie miał żadnej wizji, jedynie głos, ale sen wydawał się tak rzeczywisty, że był pewien, iż to naprawdę Auraja do niego przemówiła. Następnego dnia opowiedział o tym Elli i zapytał, czy jej zdaniem Auraja mogła się z nim kontaktować. Ella uznała, że to możliwe, ale nie słyszała takich wieści ani od białych, ani od bogów. Od tamtej nocy leżał bezsennie i myślał o Aurai. Martwił się, co może się zdarzyć, jeśli jest więziona. Skoro głosy są tak potężne, by trzymać ją w niewoli, to mogą także ją zranić, a nawet zabić. Ale jeśli tak, czemu tego nie robią? Martwił się też, że Auraja, jak ostrzegała Ella, próbuje go oszukać. Zastanawiał się, z jakiej przyczyny chciałaby go przekonać, że jest uwięziona. Żebym uwierzył, ja i Biali, że nadal jest po naszej stronie, choć nie jest. Ale dlaczego miałaby tak postąpić? By skłonić nas do walki, której nie możemy wygrać? Czasami był prawie pewien, że to jednak sen i nie ma się czym martwić. Jeśli to nie był sen, Auraja jest więźniem, odezwał się w jego umyśle głos Elli. A jeśli był, nadal jest wiele powodów do niepokoju. Od tygodni nie mieliśmy od niej wieści. Zaskoczony tym głosem Danin podniósł głowę i spojrzał na Ellę. Ostrożnie, dodała. Jedną z zalet myślowych rozmów jest to, że inni o nich nie wiedzą. Ale nic z tego nie wyjdzie, jeśli będziesz tak podskakiwał, ile razy się do ciebie odezwę. Odwrócił głowę. Domyślasz się, gdzie ona jest? Spytał. Nie. I nie, bogowie też nie wiedzą. Co się stanie, jeśli przejdzie na stronę Pentadrian? Bogowie są pewni, że potrafią nie dopuścić, by walczyła przeciw nam. Nie dopuścić. Chyba to nie oni doprowadzili do jej uwięzienia. Jej rozbawienie odczuł jak brzęk szkła. Możliwe, ale byłby to całkiem niezły wyczyn, prawda? Przekonać nieprzyjaciół, nie alarmując przy tym ich bogów, żeby uwięzili kogoś, kto chce się do nich przyłączyć. Miała rację. To głupi pomysł. Jeżeli jest więźniem, to nie zwróciła się przeciw nam. Niekoniecznie. W sercu mogła się zwrócić przeciw bogom, ale nadal nie miała ochoty przyłączyć się do Pentadrian. Może też wcale nie być więźniem. Może nawet wcale nie przebywać w Witchanii Południowej, dodał głównie do siebie. Może być gdziekolwiek. Więc dlaczego nie skontaktuje się z nami albo z bogami? Spytała. Na to nie znalazł odpowiedzi. Zerknął na Ellę i zobaczył na jej twarzy pełen współczucia uśmiech. Ale potem nagle spoważniała. Zapatrzyła się w przestrzeń i się uspokoiła. Juran informuje, że właśnie minęli ostatnie miasteczko przed przełęczą. W ciągu tygodnia powinniśmy się z nimi spotkać. I Portak spojrzał na nią z powagą. Albo nawet wcześniej, jeśli pogoda się utrzyma. Uśmiechnęła się. Wojownicy bezustannie zaskakują mnie swą wytrzymałością i Portaku. Pozostaw im nieco sił na drogę przez pustynię. Lekko uniósł ramiona. Pozostawiam. Warunki pustynne nie są nam całkiem obce. Nie wspominaj o tym cesarzowi Sennonu, ale od wieków wysyłamy na pustynię niewielkie grupki wojowników, by ich szkolić. Zaśmiała się cicho. Jestem pewna, że sennoński władca zdaje sobie z tego sprawę. I Portak przyglądał się jej z zaledwie skrywanym niepokojem. Chcesz powiedzieć, że te wszystkie tajemnice, które utrzymywaliśmy od lat, są na nic? Ćwiczenie jest jedyną drogą do doskonałości, odparła, cytując danuejską mądrość. Zaśmiał się i odwrócił głowę. A doskonałość istnieje tylko w dziedzinie bogów, wzruszył ramionami. Dopóki cesarz udaje niewiedzę, my będziemy udawać, że nasze wyprawy na jego teren pozostają niewykryte. Daleko, przy samej granicy miasta, leżały tereny szkolenia sług wojowników. Auraja przeglądała tam umysły, wykrywając ćwiczenia zarówno fizyczne, jak i magiczne. Kiedy znalazła to, czego szukała, uśmiechnęła się. Dwaj oddani słudzy przy posiłku omawiali wielkość oraz silne i słabe punkty pentadriańskiej armii. Donośny brzęk metalu przerwał ich rozmowę. Przez moment zastanawiała się, dlaczego ani mężczyzna, ani kobieta nie reagują. A potem lęk ścisnął jej serce, gdy zrozumiała, że słyszy ten dźwięk własnymi uszami. Powróciła świadomością do najbliższego otoczenia. Otworzyła oczy, nabrała tchu i wolno wypuściła powietrze. Zbliżała się do niej ta sama co zwykle czwórka domowych, a za nimi szedł wolno Nekaun. Wraz z nimi napłynął zapach kwiatów. Serce zabiło jej szybciej, choć nie była pewna, dlaczego powinno ją to niepokoić. Spoglądając na domowych, zauważyła, że wszyscy niosą wiadra. Przez ramiona mieli przerzucone jakieś sakwy. Najwyraźniej mieli nie tylko umyć ją i nakarmić. Oparła się pokusie, by popatrzeć na Nekauna. Pierwszy z domowych chlusnął na nią z wiadra. Przygotowała się na strumień zimnej wody i niemal syknęła, gdy zamiast tego zalała ją ciepła. Nim zdążyła się opanować, drugi domowy wylał jej wodę na głowę, także ciepłą. Odstawiwszy puste wiadra, domowi sięgnęli do sakw. Odkorkowali gliniane dzbany. Dłonie nabrały czegoś podobnego do drobnego, wilgotnego piasku. Drgnęła, kiedy pierwszy rozsmarował tę substancję na jej ramieniu i zaczął trzeć o skórę. To rzeczywiście był piasek. Przypomniała sobie, że miejscowi w ten sposób się myją, przy czym bogaci używali sprowadzanego z daleka, rzadkiego, bardzo drobnego piasku. Obaj domowi wyszorowali jej ręce, szyję i głowę, a potem ku jej zakłopotaniu przenieśli się niżej. Pracowali szybko, a twarze mieli pozbawione wyrazu, ale zaciskała zęby, starając się nie pokazywać, jak bardzo ich dotyk ją wzburza. I przez cały czas przyglądał się temu Nekaun. Wreszcie domowi wyszorowali ją całą. Podeszli dwaj pozostali, także z wiadrami, i starannie spłukali z niej piasek. Ta woda zawierała pachnące dodatki, które wyczuła wcześniej. Była chłodniejsza, ale nie zimna. Kiedy odstąpili, skóra Aurai mrowiła. Taka czystość sprawiałaby jej przyjemność, gdyby nie było tu Nekauna. Nie zadał mi jeszcze żadnego z tych swoich głupich pytań, uświadomiła sobie. Domowi zmyli postument i pośpiesznie wyszli z hali. Żaden nie przyniósł nic do jedzenia. Może nie było sensu. Po co marnować czas na karmienie, jeśli za chwilę mam umrzeć? Ale po co mnie myli? Czy on lubi zabijać tylko czystych? Niewiele brakowało, by zaczęła chichotać. Tak absurdalny wydał jej się ten pomysł. Ale wesołość rozwiała się bez śladu, kiedy Nekaun się zbliżył. Jej skóra wydawała się zbyt czuła, jej ciało zbyt odsłonięte. Oparła się pokusie, by zwinąć się w kłębek na tyle, na ile pozwalały łańcuchy. Tak lepiej, stwierdził cicho. Nie zrozum mnie źle. Lubię trochę potu i kurzu, ale nie aż taki brud. Zatrzymał się o krok od niej. Chce mnie zastraszyć, powiedziała sobie. Ale teraz sam jest w pustce. Jest tak samo podatny na atak jak ja. Teraz, kiedy musiałaby naprawdę się wysilać, by na niego nie patrzeć, spojrzała mu prosto w oczy z czymś, co miała nadzieję, było obojętnością. On także patrzył. To coś innego, uznała. Zwykle uśmiecha się, a potem mówi coś złośliwego i drwiącego, żeby pokazać, że to on ma władzę. Kiedy się odezwał, mówił po aweńsku. Dwaj słudzy przy drzwiach zatrzymali się, a potem odeszli. To wzbudziło w niej dreszcz czystej grozy. Po co miałby odsyłać strażników, gdyby nie chciał zrobić czegoś takiego, o czym nie powinni się dowiedzieć nawet jego poddani? Nareszcie, rzekł. Chwila odosobnienia. Miała chęć odsunąć się, kiedy wyciągnął do niej rękę. Potem usiłowała nie drgnąć, gdy palce dotknęły jej krtani. Dłoń objęła szyję. Ciepła i mocna. Jaka cienka. Mógłbym cię teraz udusić, wymruczał. Ale zabijanie nie sprawia mi przyjemności. Opuścił wzrok. Mówiłem ci, że zanim zostałem pierwszym głosem, byłem głównym sługą świątyni Chrun? Dłoń zsunęła się w dół do jej piersi. Aurai zaschło w ustach. Zastraszenie, powtarzała sobie. Nie reaguj, bądź nudna. Nic nie rób, a straci zainteresowanie i odejdzie. Ależ jesteś spięta. Jego oddech był obrzydliwie ciepły. Starała się go nie wdychać. Ja też jestem. Pokażę ci. Całym ciałem przycisnął ją do kamiennej ściany. Dławiona czarną szatą, zemdlona jego oddechem, zadrżała ze zgrozy, wyczuwając twardość jego krocza pod tkaniną. On naprawdę zamierza to zrobić. Nie, uspokój się. Nie ośmieli się. Po prostu chce cię zastraszyć. Dłoń zsunęła się z jej piersi, ale ulga trwała krótko. Poczuła, że kostki wbijają się jej w brzuch, kiedy odciągał szatę. Oddychał szybko. Wbrew sobie uniosła wzrok. Obnażył zęby. Tak, zgadza się. Gdzie są teraz twoi bogowie, Aurajo? Nie mogą ci pomóc. Myśli pędziły w koło, coraz bardziej rozgorączkowane. I nagle z przerażającą wyrazistością zrozumiała, że naprawdę chce zrobić to, czym groził. To będzie obrzydliwe, poniżające i bolesne, ale potrafię to znieść. Będę musiała. Ale widziała już rany i blizny w umysłach kobiet wykorzystywanych przez mężczyzn. On też je wykorzystywał. Wie, że zostawi mi coś więcej niż tylko swoje. Bogowie! Nie miała tu żadnych magicznych sposobów zapobiegania poczęciu. Ale przecież on nie chce spłodzić dziecka, tłumaczyła sobie. Tylko że też jest w pustce. Jego magia także nie działa. Bogowie, nie! Zdusiła krzyk, kiedy zobaczyła samą siebie, przykutą i nabrzmiałą jego dzieckiem w tym miejscu, uwięzioną od zewnątrz i we wnętrzu. Ale skoro jest w pustce, także nie jest chroniony. Mogę go zranić. Mogę go zabić. Mimowolnie zacisnęła zęby. Przegryzę mu gardło. Nykaunie. Głos brzmiał nieziemsko. Odbijał się szeptaniem echa w całej sali, niczym wiatr. Nykaun odwrócił się błyskawicznie. Spoglądając ponad jego ramieniem, Auraja zobaczyła istotę ze światła. I znowu zaschło jej w ustach. Widziała już tego boga. — Szeir! — wykrztusił Nekaun. — Podejdź tu! Nekaun zbiegł z platformy i rzucił się na posadzkę u stóp jaśniejącej istoty. — Nie rób krzywdy Aurai! — rzekł Bóg. Zemsta nadejdzie, ale nie w ten sposób. To, co zamierzasz, może nam zaszkodzić. Ale słowo było ledwie słyszalne. Istota wyprostowała się. Ośmielasz się sprzeciwiać? Nie, Szejrze! Nekaun pokręcił głową tak, że całe ciało zatrzęsło się od ruchu. Podejmujesz zbędne ryzyko dla chwilowej satysfakcji. Bóg uniósł głowę i spojrzał na Aurae. Bądź zadowolony, że jest tutaj samotna i bez przyjaciół, mając do towarzystwa tylko swój cień. Znów popatrzył na Nekauna. Zrozumiałeś? Tak. Więc odejdź. Nekaun powstał niezgrabnie i wybiegł. Jaśniejący Bóg znowu spojrzał na Aurae, a potem mrugnął do niej i zniknął. Na jego miejscu stał sługa. Zamrugał niepewnie i rozejrzał się po sali, a potem się cofnął. Zajrzała do jego umysłu i zrozumiała, że oddał Bogu swoją wolę. Gdyby nie to, Szejr nie mógłby jej widzieć ani przemawiać rzeczywistym głosem. Uratował mnie. Pokręciła głową. Jak może odczuwać wdzięczność wobec jednego z pentadriańskich bogów, skoro to oni rozkazali Nekaunowi złamać obietnicę i uwięzić ją tutaj? Mając do towarzystwa tylko swój cień. I wtedy dotarło do niej znaczenie jego słów. Cień. Zaczęła śmiać się cicho, nie dbając o nutę histerii w głosie. To był Haja, a Nekaun dał się oszukać.